Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Z nami jest już ojciec Grzegorz Misiejuk, proboszcz parafii świętego Jerzego w Białymstoku. Już w najbliższą sobotę w tej parafii na Nowym Mieście dokona się poświęcenia cerkwi świętego Jerzego. Ojcze, widzimy, że stelaż prestołu już jest. Ten prestoł podczas sobotnich uroczystości będzie obmywany winem, później będą wbijane drewniane kołki. I co dalej? Jakie będą kolejne czynności związane z przygotowaniem tego najważniejszego miejsca świątyni, przygotowaniem tronu Bożego?
Całun, oblaczenie, przeważnie w naszych warunkach jest to len. Cieszyłem się bardzo, gdy znaleziono ten ręcznie tkany jeszcze przez nasze babcie. Prawda? Czyste lniane płótno, wybielone na rosie, na słońcu. I z niego właśnie uszyte oblaczenie, które nakłada się właśnie na ten już prestoł namaszczony mirem w miejscach, gdzie będą stały kielich, diskos, gdzie będzie leżała Ewangelia. Właśnie dopiero wtedy arcypasterz zakłada oblaczenie, obowiązywane jest sznurem calun, który potem jeszcze po wierzchu był owiązywany. Taki był obyczaj wtedy, gdy Zbawiciela składano do grobu i on przetrwał przez wszystkie wieki, ażeby właśnie ci, którzy dokonują poświęcenia, są jego uczestnikami, świadkami, pamiętali jakby o źródle, do którego wracamy, z którego czerpiemy. Kamienie, którymi wbijano gwoździe, pozostają pod prestolem. Noże, którymi trzeba było zeskrobać tam nadmiar woskomasticha. Też gąbki, którymi ocierano pierwsze, prawda, ocieranie prestola, przypominające o tym, że żołnierze, którzy krzyżowali, chcieli octem napoić Chrystusa. One też zostają tam pod prestolem jako dowód wykonanych czynności. Ja mówię, kamienie zostają, żeby żadne serce nie kamieniało i nie nabrało takiej śmiałości naruszyć to, co zostało ofiarowane Bogu. A żeby Bóg zbierał w tej świątyni ludzi mających wrażliwe, dobre serce, mogące pomagać innym zbliżyć się do Boga, ażeby nasze życie było jakby przykładem tego, jakim powinien być chrześcijanin, jakim powinno być dziecko Boże, które mówi do Boga: Ojcze nasz. Później będzie procesja po relikwie, właśnie po to, ażeby stało się tak, jak w pierwszych wiekach. Pierwsze liturgie były odprawiane na grobach męczenników przez chrześcijan. Zaczął się okres prześladowań. Pierwsi chrześcijanie zbierali się w miejscu, gdzie sam Chrystus przebywał, sprawował. W wieczerniku, czy tam, gdzie bywał z uczniami, bo oni jakby na śladach Chrystusa. Może dlatego patriarcha jerozolimski do tej pory ma tytuł strażnik grobu pańskiego. To tak jakby strażnik miejsc oświęconych stopami samego Zbawiciela. Kiedy Bóg stał się człowiekiem, aby człowiekowi pokazać, jakim może być człowiek we współpracy z Bogiem. I dlatego właśnie relikwie, które u nas będą najprawdopodobniej w Dolnej Cerkwi, mówię najprawdopodobniej, bo wszystko zależy od pogody i modlimy się, żeby była sprzyjająco, aby jak najwięcej ludzi mogło przyjść, aby przyszły dzieci z rodzicami, a żeby potem mogły opowiadać byliśmy, widzieliśmy, jak te ściany, które rosły dzięki ofiarom naszych rodziców, zostały ofiarowane Bogu. Wtedy, jak pamiętam, metropolita Antoni Blum mówił do swoich wiernych, gdy w Londynie oświęcano nową cerkiew, którą tam oni wyposażyli we wszystko niezbędne, dobudowali to, co było potrzebne, żeby była jak świątynia. I teraz już nie mówmy nasza cerkiew. Teraz powinniśmy mówić to Boża świątynia. Prawda? Dom mój, dom molitwy na rzecz. To już będzie dom, gdzie Bóg rozmawia, przemawia do swoich dzieci.
Ojcze, to już w najbliższą sobotę. Wspomnieliście o tym, że kamienia węgielnego pod budowę tej świątyni, poświęcenia tego kamienia węgielnego dokonał ówczesny zwierzchnik diecezji białostocko-gdańskiej, już teraz metropolita. Już jako metropolita. Rozumiem. Tak. Ojcze, minęło już trochę czasu, prawda, od tego wydarzenia. Kiedy nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego?
98 rok, podczas wizyty patriarchy w Polsce. Wtedy były 3 kamienie węgielne poświęcone. W Siemiatyczach, w Bielsku, Pokrowska Cerkiew i nasz. I konsekracja zbudowanej, Hagia Sofia. Prawda? To właśnie podczas wizyty patriarchy w Polsce. Zazwyczaj oświęcenie kamienia węgielnego odbywa się już, prawda, kiedy kamień wkładany jest w fundament. Ale nie zawsze. Gdy kamień węgielny dla cerkwi Hagia Sofia oświęcano, jeszcze trzeba było troszkę czasu i pozwoleń, był to czas, prawda, trudniejszy, ażeby można było rozpocząć budowę, i ten kamień oczekiwał, prawda, na czas budowy. Tak samo u nas było. Do 2000 roku kamień był w cerkwi.
I on spoczywał gdzieś na prestole?
Czy? Na lojczyku, na środku cerkwi. Aha. Wszyscy widzieli, co ono oznacza. Tam było napisane. Prawda? I ja nieraz, dlatego że na początku, gdy mówiliśmy, zadawaliśmy pytanie jeden drugiemu, kiedy zaczynamy, parafianie mówili, ale przecież ta cerkiew jeszcze nadaje się do modlitwy. Ale kiedy mijał czas i do nieogrzewanej świątyni zimą przychodzili ludzie, prawda? Parowały ściany, sufit trzeba było remontować. Kiedy zapytałem, remontujemy czy budujemy? Wtedy już po półtora roku powiedzieli zgodnie, budujemy. I to dobrochłotna dzielaciele lubi Bóg. Tego, który dobrowolnie chce pracować. Przymus byłby chyba najgorszym tutaj, bo przecież to Bogu ze szczerego serca trzeba ofiarować część swojej pracy, wysiłku, czasu. I ja pamiętam, najbardziej wzruszały wtedy, gdy już przystępowaliśmy do budowy, zachowanie ludzi, kiedy trzeba było stempli na rusztowania, teraz metalowe. Kto pamięta rusztowania z żerdzi? Starsi ludzie tylko. A oni korowali przywiezione żerdzie, przygotowywali je. Jeżeli było za grube, rozpiłowywali na 2, żeby starczyło, żeby te rusztowania postawić, aby były bezpieczne. To parafianie robili sami. Nie trzeba było zmuszać nikogo. Drugą rzecz, z której jestem dumny, to, że my nie chodziliśmy od domu do domu, ażeby zbierać ofiarę. Ludzie sami przynosili. Był jeden raz tylko, kiedy brakło w funduszy na opłacenie faktur. I rada parafialna powiedziała, może pójdziemy po domach. I gdy spotkało się to ze zdziwieniem i niezadowoleniem niektórych, powiedzieli, nie, ojcze, dobrze radziliście, zostawcie. Ja mówiłem dla nich, znajdziecie tych, którzy nie chcą budowy. Nie idźcie do nich, niech oni sami przyjdą. Niech zrozumieją, że Bóg nie chce nic zabrać od nich, że Pan Bóg chce coś nam dać. W liturgii daje siebie, ciało i krew. W modlitwie daje swoje błogosławieństwo, swoją pomoc do realizacji naszych zamiarów, marzeń, planów. Więc jak zmuszać do uczestnictwa? I kiedy na początku, przygotowując się do budowy, ludzie powiedzieli, no 10 zł na miesiąc, prawda? I wypłacali, a potem doszło, a może Maciuszka po złotówce na dzień? Żeby nie było za trudno. Bo czasy były trudne, bo pamiętam rok, w którym z 800 rodzin parafian zostało 530. To wtedy, gdy kryzys się rozpoczął, mieszkania zaczęły drożeć, czynsze się podniosły, te za wynajem opłaty szczególnie. A większość tutaj, czy spory procent, to byli ci, którzy wynajmowali mieszkania. No i normalną rzeczą było to, że powiedzieli, lepiej weźmiemy pożyczkę i będziemy spłacać własny kredyt, a nie cudzy. No ale nam w budowie to było przerażające. Ale Bóg nie zostawił bez pomocy. I nawet ci, którzy wyjechali z osiedla, na innym osiedlu kupili mieszkania, swoje ofiary przysyłali. Złotówka na dzień Panu Bogu? Nie. Nie trzeba być aż tak skąpym. I później cieszyli się, prawda, że mogli uczestniczyć, że tak, prawda, to szło pomaleńku. Dlatego właśnie ta budowa, choć była wyzwaniem ogromnym, ale zarazem była radością, dumą z tych ludzi, którzy właśnie w tym uczestniczyli. A może to zilustruję takim zdarzeniem. Urząd miasta dzień zaproponował, żeby teren parafii, bo on tak, ten plac parafialny siermiężnie wyglądał, na tego nasadzenia zrobić, takich krzewów, drzewek posadzić, żeby jego troszeczkę ożywić. No plac cerkiewny jeszcze nie nadawał się do tego. I przyznali fundusze, zakupili, prawda, potrzebne sadzonki. Warunek postawili jeden, żeby parafianie uczestniczyli w posadzeniu. To było tak szybko, dlatego ich zebrało się tutaj, jak zawsze ja mówię, jak mrówków, prawda? Gdzieś 20 parę osób, 30 może było. Za parę godzin cały projekt, który był, dlatego pani sprawdzała dokładnie, był wypełniony tak, jak trzeba. Ja przyszła później, ojcze, byliśmy w innych parafiach i ostatnio tu wiem, z toku przyszedł jeden staruszek. No co on mógł zrobić? To byliśmy bezradni, a trzeba było to szybko zagospodarować. A u was? No to była radość na tych ludzi patrzeć. To właśnie jakby ilustruje tą sytuację, że oni, jeżeli ktoś chce nam pomóc, jeżeli miasto mówi, że tutaj trzeba pomóc zagospodarować ten plac, żeby był ładniejszy, to przecież i nam będzie ładniej. Oni chcieli to zrobić. Prawda? Nikogo nie trzeba było zmuszać. Oni z radością to uczynili. I to trwa. Młodsi podejmują jakby to, co zaczęli ich rodzice, czy już babcie. I dzięki Bogu za to.
Ja przypomnę dla naszych słuchaczy, że z ojcem Grzegorzem Misiejukiem rozmawiamy o zbliżających się uroczystościach, o poświęceniu cerkwi świętego Jerzego na Nowym Mieście. Ojcze, rozmawiamy o czasach obecnych, mówiliśmy o tym, co było, a jakie plany na przyszłość? Cerkiew już jest prawie gotowa, zostały pewne niuanse, może jeszcze kilka słów na ten temat.
Tak, kopuła, konstrukcja kopuły jest już też zrobiona, blachę już mamy, więc martwić się o nią nie trzeba. Kolorystycznie zgadza się z tą, która jest na tych kopułach już istniejących. Ważne tylko, żeby było komu wykonać to. To i tak, dzięki Bogu, dlatego że nie było rozwiązań architektonicznych i budowlanych, które można byłoby wykorzystać wcześniej. Gdy otrzymaliśmy projekt realizacyjny, to trwało 3 miesiące do zrobienia tego, co jest. Więc to i tak tempo ekspresowe. Natomiast właśnie umieszczenie tej wieży i kopuły na swoim miejscu i krzyża na tym, to jest nasze zadanie, oczekiwanie, marzenie. Jest już właśnie w dzwonnicy miejsce na baptisterium. Dzisiaj zakończyły się prace przy wykonywaniu fresków i naprawdę tak baptisterium, kaplica, w której będzie się odbywać się chrzty, wygląda przepięknie. Ja mówiłem do pana Wiszenki, który realizuje właśnie polichromię naszej cerkwi, że przybyło tyle postaci świętych, a pomieszczenie stało się jeszcze większe. Oczywiście wrażenie jest takie, że dość obszerne i gotowe przyjąć tych, którzy przyniosą swoje dzieci, ażeby one stały się dziećmi Bożymi, aby narodziły się z wody i ducha i rosły z Bogiem i dla Boga. Oczywiście tak jak nowa parafia boryka się z różnymi problemami, naszym problemem jest to, że mamy niewielkie pomieszczenie na kancelarię i świetlicę. Tam odbywają się próby chórów, a mamy ich 4. Pomieszczenie jest tylko jedno. Tam pieką się prosfory. Tam przyjmujemy interesantów. No więc ciasno i niewygodnie. Chciałoby się budować plebanię. No ale trzeba zakończyć to, co najważniejsze. Tak się składa i to jest tradycją naszej cerkwi, że najpierw buduje się cerkiew, a potem prawda, to, co wokół niej, co jest jej otoczeniem, to, co pozwala prawda, zebrać młodzież. Właśnie o tym marzę, żeby były sale, gdzie młodzież i bractwo, i chóry będą miały swoje pomieszczenie, bo jest takie powiedzenie, jeżeli chcesz się spotykać z młodzieżą, daj jej klucz od tego miejsca, gdzie będziesz do nich przychodzić. To jest jakby oczywiste, ale i parafianie pytają się, baczka, czy u nas będzie tak, jak kiedyś na Zachodzie, bo kiedy żyliśmy tylko we własnym sosie tutaj podlaskim, prawda? No, plebania jest, no to znaczy dobrze i jakieś pomieszczenie jeszcze na to, żeby religia, gdy nie było jej w szkole, a w parafii, żeby było gdzie uczyć. Natomiast teraz, kiedy nasi parafianie jeżdżą do pracy w Belgii, we Francji, w Anglii i przy parafiach są świetlice, gdzie po nabożeństwie spotykają się przy kawie, rozmawiają o różnych problemach, przyjeżdżają. Właśnie, jak kiedy u nas to będzie? Chciałoby się, żeby to było, ale to Pan Bóg daje czas i błogosławieństwo na realizację tego. Do pewnych rozwiązań trzeba dorosnąć. I w niektórych parafiach, gdzie jakby może ciut za wcześnie w pośpiechu stworzono taką bazę, trudno ją było zagospodarować. Do dzisiaj nie zawsze to wychodzi. gdy właśnie parafianie chcą w tym uczestniczyć, prawda? To oni wtedy będą decydować, jak to robić. I to chyba jest najpiękniejsze. Bo przecież parafia to duchowa rodzina. Jeżeli w rodzinie jest zgoda, jeżeli oni mówią, chcemy po służbie dalej być rodziną, dalej porozmawiać, co u ciebie, a o swoich problemach powiedzieć, a pocieszyć się patrząc na dzieci, jak one tam baraszkują, trochę rozrabiają. Ja mówię, nawet jeżeli w cerkwi dzieci szukają swojego miejsca, dobrze, że w cerkwi czasami trochę niesfornie się zachowają, to lepiej, że są w cerkwi, niż na blokowisku. No i te marzenia zostają na razie perspektywą. Jak odległą, to Pan Bóg wyznaczy.
Ojcze, podsumowując już naszą rozmowę, przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom, jak wygląda harmonogram uroczystości związanych z poświęceniem cerkwi świętego Jerzego w Białymstoku.
Piątek wsianoszny rozpocznie się o godzinie 17:00 zawsze u nas w dni powszechne i świąteczne wsianoszne o 17:00 nie zmieniamy ze względu na czas letni czy zimowy. Po prostu przyzwyczajenie jest takim dobrym zegarkiem. Wtedy samo Angel Chraniciel przypomina, przecież Pan Bóg ci coś chce powiedzieć. Natomiast ta wsianoszna będzie inna od wszystkich, bo będzie sprawowana przed ikonostasem. Tam za ikonostasem wszystko, co przygotowane, no, ten ołtarz drewniany, jeszcze bez blatów, goździe oddzielnie ułożone, każde wszystko czekające na to, że biskup, metropolita weźmie, okropi to wodą i zaczną się czynności. I dlatego to będzie przy zamkniętej zawiesie, i dlatego, że jakby w oczekiwaniu na to, ażeby Bóg otworzył na to nasze serca, aby rajskie wrota mogły otworzyć się dla nas właśnie w uczestnictwie liturgii. Rano natomiast, ze względu na to, że dolna cerkiew jest pokrowska, więc pierwsza liturgia będzie w Dolnej Cerkwi Pokrowskiej o godzinie 7:00. Natomiast i tam będzie sprawowany wodoświatny molebien, ażeby właśnie poświęcona woda tego dnia była używana również przy oświęceniu cerkwi. O 8:30 będziemy oczekiwać hierarchów na ich spotkanie, bo o 9:00, jeżeli Bóg błogosławi, rozpoczniemy właśnie nabożeństwo oświęcenia cerkwi. I o godzinie 10:00 tam oświęcenie cerkwi, procesja po relikwie i wniesienie relikwii, włożenie ich do prestolet, kto jakby wieńczy cały rit święcenia. I wtedy rozpocznie się liturgia nowo oświęconej cerkwi na nowo oświęconym prestole. O 10:00 właśnie będą sprawować trzech hierarchów i duchowieństwo przybyło na oświęcenie. I po zakończonej liturgii już krótki molebien bez procesji, bo procesja właśnie będzie tylko ta po relikwie. I stąd właśnie taki jakby obyczaj, a wręcz zalecenie napisane w trewniku i w księgach, prawda, żeby kresny choda nie powtarzać. I serdecznie zapraszamy wszystkich białostoczan i nie tylko, daj Boże, ci, którzy są słuchaczami, byli również widzami.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.